Zapraszam do wysłuchania audycji Jana Smyka pod tytułem Posługa Ojca Mirona.
Dzwon, każdy jeden dzwon, zwołując na to, co Boże stara się swoim głosem wyciszyć wszystko, co w naszych sercach, swoim sercem, abyśmy zapomnieli o tym, co było przez cały dzień w pracy, w trudzie, we wszystkim, aby przybliżyć się ku Panu Bogu.
Mnich nie wybiera imienia. Tak jak dziecko nowonarodzone, które zostaje ochrzczone, nie wybiera sobie imienia. Wybierają mu rodzice, a duchowo opiekę sprawują, powinni sprawować jego rodzice chrzestni, rodzice duchowi. Tak w życiu mnicha z postrzyżynami zakonnymi, z ślubami zakonnymi, człowiek odradza się ze starego życia w nowe życie. I tym samym nie ma swego ja. I to jest właśnie przejawem, że nie on wybiera sobie imię, a aby zerwać nurt życia starego, dają mu nowe imię, aby z nowym imieniem zaczął nurt życia nowego. Przyszedłem do życia monastycznego wtedy, kiedy w Polsce oprócz biskupów jako zakonników było niewielu mnichów. Był wtedy jedyny nasz klasztor świętego Onufrego w Jabłecznej i tam przy wczesnym przeorze, namiestniku monasteru, ojcu archimandrycie Sawie, jako wtedy człowieku młodym, bardzo energicznym. No, prawdę mówiąc, byli starcy. Kiedy zjawiłem się w Jabłecznej, zobaczyłem tych starców, przyszły mi jakieś takie myśli. Kto ich pochowa, kiedy oni umrą? I złożyło się tak, że musiałem razem z innymi prosić Pana Boga o wieczny spokój dla ich dusz. Musiałem ich chować. Tak Bóg dał. Moja droga do życia zakonnego, do tego, co stoi przede mną, po różnych swoich duchowych przeżyciach, konsternacjach, wstępować, nie wstępować, bojaźniach, jak mi się ułoży to życie monastyczne, w końcu zdecydowałem się. Oczywiście było dla mnie dużym przygotowaniem to, że po ukończeniu seminarium w Warszawie byłem alumnem seminarium w Jabłecznej. I wtedy, kiedy wstąpiłem do seminarium w Jabłecznej, myślę, że po okresie roku czasu już byłem zdecydowany, albowiem w 1977 roku już byłem nowicjuszem w monasterze i zacząłem pomału formować się ku życiu zakonnemu. I tak Bóg chciał, że po roku czasu złożyłem pierwsze śluby rasaforne, zacząłem czynić to, co powinienem w monasterze, a więc z jednej strony życie duchowe, z drugiej strony wszelka praca fizyczna. Wstąpiłem na akademię, były pierwsze święcenia diakońskie, albowiem Tenże, o którym mówię cały czas, archimandryta Sava, powiedział, że musisz mi pomagać. Taka jest wola Boża i musisz iść za głosem cerkwi. Jesteś żołnierzem Chrystusa i idziesz tam, gdzie ci posyłają i co ci mówią. Bez posłuszeństwa nie ma nic. Nie jesteś posłuszny swoim przełożonym, nie jesteś posłuszny Bogu. Nie ma swego ja. Albowiem ja, ego, odrzuca to, co jest Boże, to, co jest posłuszeństwo. Zdałem się na łaskę Bożą i po krótkim czasie bycia mnichem, hieromnichem, przy końcu 79 roku nałożono na mnie bardzo odpowiedzialną pracę i posługę. Zostałem przełożonym klasztoru Białeczny. Może, żebym tylko został mnichem, a nie poddał się woli Bożej bycia diakonem czy kapłanem, to na pewno nie nałożono by na mnie tak wielkiego brzemienia. No, ale taka była wola Boża. Bardzo dobrze wspominam swój pierwszy monaster w Jabłecznej. Trzeba było bardzo nam wszystkim dużo pracować, mieliśmy gospodarstwo. Przy tym przejąłem budowę domu klasztornego. Muszę powiedzieć, że wtedy nie tak jak dzisiaj we wszystkim pomagają człowiekowi maszyny, a cały wykop pod ten budynek, a jest to duży budynek, robiliśmy ręcznie przy pomocy kilka furmanek. Wywieźliśmy całą ziemię i ogrom metrów sześciennych ziemi. Były to moje pierwsze doświadczenia, udane, nieudane, ale myślę, że doświadczenia Pan Bóg w jakiś sposób formował mnie i ku temu, co później znowuż doświadczyłem w swoim życiu z przyjściem do Supraśla. A z przyjściem do Supraśla, mimo że Supraś nigdy dla mnie nie był obcy i nieznany, albowiem wyrosłem nieopodal Supraśla, tam gdzie się urodziłem, a więc w Białymstoku, wiedziałem, co to jest Supraśl, jakie miał znaczenie dla Kościoła prawosławnego w Polsce. Ale muszę powiedzieć, że kiedy dowiedziałem się o tym, że w Supraślu rusza odbudowa cerkwi klasztornej i że może będzie tam klasztor, odniosłem się do tego z niedowierzaniem. I to wspominam. To wspominam, albowiem dlaczego tak odniosłem się? Dlatego, że niewiele było powołań w Jabłecznej. Myślałem o tym, Boże drogi, tam w Supraślu nowy klasztor, przecież nas w sumie tak jest mało w Jabłecznej. I nie trzeba było dużo czasu. Kilka miesięcy i wtedy za to moje niedowiarstwo, za to, że tak sobie pomyślałem, Pan Bóg powołał na to, żebym jako pierwszy szedł do tego Supraśla i zaczął czynić dzieło Boże.
Ангел представитель с небесе послан бысть, реши Богородице, радуйся, и с бесплотным глазом воплощаем отя зра Господи. Ужасашися и стояше за викней таковая. Радуйся и уже радость воссияет.
И так приехаем до Супрашла на плебанию и одразу зауважуем, что на каждое мое вызвание зявляло się bardzo dużo ludzi. Ну и zaczęliśmy так powoli formować z życia parafialnego życie monastyczne. Albowiem przy klasztorze wtedy jeszcze przecież nic nie było, nie mieliśmy swoich budynków, wszystkie budynki były zajęte przez zespół szkół. Tak się zaczęło rodzić. Wszystko w strachu, ale z nadzieją na Pana Boga. Przeszło tyle lat, w sumie jest to 14 lat od tej chwili, kiedy przyjechałem do Supraśla, a jest nas w tej chwili 15. Poprzez wysiłek parafian i wszystkich ludzi prawosławnych mamy to, co mamy. Udało się nam odzyskać budynki, udało się nam doprowadzić budowę cerkwi już do prawie stanu zamkniętego, surowego. Przy tym budowaniu fizycznym Jeżeli jest tylko one, a nie ma budowy duchowości, to jesteśmy też niczym.
Святая себе в чистоте глаголит Гавриилу дерзостно, преславное твоего гласа неудобоприятельно души моей является, бессеменного позачатия рождество, как углаголишь и зови Аллилуйя.
O dziwo, od tego momentu, kiedy odeszli ostatni mnisi, zmuszeni zostali do opuszczenia monasteru Suprajskiego, a więc było to w latach 20., a później było to w latach już 40., w tym okresie, za te ponad 50 lat, było tylko dwóch proboszczów w parafii suprajskiej. Czcigodny starzec, ksiądz Aleksy Mularczyk, i następca jego ksiądz Aleksander Makal. Ta linia duchowości od ostatniego mnicha nie została rozmyta, dlatego że w pewnym okresie było tak, że już klasztoru suprajskiego z mnichów nikt nie żył. Tym przedłużeniem życia mniszego na przykład był biskup Włodzimierz, który był biskupem w Nicei we Francji, który najdłużej trzymał tą linię życia mniszego i znano go w Europie Zachodniej, we Francji nie tylko, jako naprawdę wielkiego człowieka uduchowionego. Mimo że był hierarchą kościoła, to przez niego przemawiała ogromna skromność, ogromna duchowość, która była odzwierciedleniem tego, że swoje życie zakonne prowadził tutaj w Supraślu. I to właśnie przez niego, przez tych innych, którzy gdzieś tam poszli w różne krańce po tym, jak zostali eksmitowani z klasztoru suprajskiego, ta sprawa, aspekty życia duchowego poniosła się gdzieś tam, a dostaliśmy wiele listów, że o klasztorze suprajskim ludzie wiedzą, że nie zapomnieli o nim. I kiedy przyszedłem do Supraśla, odczułem to, że ludzie są tutaj innego pokroju. I to było dla nas naprawdę wielkim świadectwem i wyzwaniem, żeby to życie duchowe w Supraślu odradzać do takiego stopnia, aby naprawdę głos o Supraślu znowuż niósł się dobrym echem i nurtem. Pierwszym nowo powołanym do życia mniszego był ojciec Gabriel. No i później tak w każdym roku ktoś tam przybywał. Były śluby zakonne, było to dla ludzi ogromne przeżycie. Na te śluby zakonne przybywało bardzo dużo ludzi, którzy chcieli duchowo skupić się z tym, którzy staje się przed Panem Bogiem, tym, który zostawia świat, zostawia życie doczesne, idzie do monasteru, aby służyć Panu Bogu i też i ludziom. Pan Bóg oczywiście wybiera tych, którzy mają Jemu służyć zawsze dobrze i godnie, a więc zawsze trzeba się liczyć, zawsze tak było, zawsze tak jest i zawsze tak będzie, że nie wszyscy, którzy przychodzą do życia mniszego, tam zostają. Są tacy, którzy odchodzą. Wielu z nas odbyło różne pielgrzymki do różnych krajów, począwszy od Jerozolimy, poprzez Grecję, prawda, poprzez różne kraje Europy Wschodniej i staraliśmy się te dobre strony życia zakonnego przenieść na własny grunt. Z naszego monasteru wyszli też ojcowie, którzy niosą swoją posługę w Stanach Zjednoczonych. Chyba w ubiegłym roku zwrócili się do nas też z patriarchatu aleksandryjskiego, a więc Afryki, żebyśmy przyjęli dwóch ludzi do nowicjatu. Muszę powiedzieć, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego uczynić, ale mam nadzieję, o ile klasztor, przynajmniej część tych budynków doprowadzi do użyteczności, zjawią się ci młodzi ludzie, którzy przyjdą z różnych krajów, aby tutaj duchowo obogacać się i aby tą duchowość ponieść gdzieś tam z misją, aby pomagać tym ludziom, którzy potrzebują nowych aspektów życia duchowego i monastycznego. Przez ten okres, kiedy zaczęliśmy życie ustrojowo zupełnie inne, potrzebowano nowych, młodych ludzi, którzy by patrzyli zupełnie inaczej na to, co w tej chwili przed życiem, czy w świecie, czy w tym wypadku w kościele naszym stoi przed nami. Więc to, co się zdarzyło podczas Świętego Soboru Biskupów, o powołaniu do życia Kościoła trzech nowych biskupów, myślę, że dla wielu ludzi było ogromnym zaskoczeniem. Albowiem w historii naszej cerkwi jest to pierwszy wypadek, żeby z jednego klasztoru podczas jednej sesji biskupów powołano aż tylu biskupów. Co mogę powiedzieć? Boję się tego, ale nie mam prawa powiedzieć, że odmawiam. Jest to sukcesja apostolska, którą trzeba dźwigać. Żebyśmy zamknęli bramy, może byłoby zupełnie coś innego, ale nie jesteśmy zamknięci, a więc ludzie cały czas, jak nie telefonicznie mają sprawy, no to dobijają się do naszych wrót. Prawda? Myślę, że ktoś tam powinien załatwić, no ale braci, zobaczymy, co to będzie. W tej chwili bardzo często mówi się o wartościach chrześcijańskich. Ciągle propaguje się wartości chrześcijańskie, prawda? Ale wystarczy zajść pod jakiś dom Boży, kiedy będą wychodzić ludzie i bardzo często się słyszy, z czym oni wyszli. Gdzie są te wartości chrześcijańskie? 100 metrów od domu Bożego. Co oni wynieśli z domu Bożego w swoich sercach? A tak jak w przypowieści Chrystusa o siewcy. Ziarno pada na różną glebę. Często brzmiało to pytanie. A jak z tym konfliktem jest tutaj u was? Na czym on polega? Z całą stanowczością mówię, że nie było tu żadnego konfliktu. Ludzie przecież żyli tu z sobą, żyją tu z sobą i wcale nikomu nie zależało na tym konflikcie, żeby on tu był. Nie było między sąsiadami prawosławnymi, rzymskokatolikami jakichś konfliktów za klasztor w Supraślu. Przez ten cały czas tego, w jaki sposób zaognienia, które można to tak jednak powiedzieć, ja nie odczułem nigdy jako kapłan, jako mnich, gdzie ludzie znali mnie, nie odczułem złego odnoszenia. I na pewno 90-kilka% Supraślan powie tak. Nie było konfliktu. Oczywiście, że jakieś tam głosy były przeciwne, jakieś tam głosy były buntujące się, prawda, i tak dalej. No ale, Panie Boże, nigdy nie przechodzi nic, wszystko tak prosto i łatwo. Może był to dopust Boży, aby w jakiś sposób skonsolidować prawosławnych, aby polubili oni to miejsce i więcej serca ku temu włożyli. I tak się stało. i chwała Bogu za to. Albowiem często zależało właśnie od polityków, jak to powinno być tu w Supraślu. Myślę, żeby w swoim czasie, czy odległym, czy bliższym, górę wzięły naprawdę wartości chrześcijańskie, ewangeliczne i słowa Chrystusa, nie byłoby tak wielkiego zamętu, jaki tutaj powstał. A dzięki Bogu później to ziarno jakoś padło w głębi serca. Wszyscy poczuli, że powinni odbyć jakąś pokutę i dzięki Bogu jest, tak jest. I myślę, że wszyscy się przyzwyczaili, że Słowo Boże, które idzie z Supraśla, jest naprawdę ziarnem dobrym, które pada na tą różną glebę, ale widzę, że wszędzie ona kiełkuje. Daj Boże, żeby tak było zawsze.
Kiedy wybudowano tę cerkiew 500 prawie lat temu, człowiek, który mieszkał w kurnej chacie, gdzieś tam w puszczy, przecież to 500 lat temu, kiedy przyszedł tu do klasztoru i wszedł do takiej cerkwi, tak wysokiej, i spojrzał w górę na namalowanego Chrystusa Pantokratora, to myślał, że w pełni myślał, że jest gdzieś tam w niebie. Mało było takich dni, gdzie byłem raz tylko. Albowiem, kiedy nie poszedłem na górę, to wtedy byłem chory.
I cóż tam widać z góry?
Wszystko naokoło. Widać wsie od strony Wasilkowa, Studzianki, Zarys Dąbrówek. Widać całą dolinę Supraśla wokół przepiękną, a mam nadzieję, że jeszcze jak te kilka metrów podejdziemy do góry, to może i zobaczymy kominy Białymstoku jakieś.
Nie będę już wtedy przełożonym klasztoru w Supraślu, kiedy będzie stawiany ten ostatni krzyż, ale na pewno będę się czuł jako ten, który ogromnie się cieszy z tego, że już ten ostatni krzyż po wielu naprawdę duchowych czasami utrapieniach przez ten cały okres budowy już ma swoje miejsce. Już rozprasza chmury, już swoim blaskiem daje świadectwo temu, że ta świątynia stoi i świeci krzyżami. Daj Boże oczywiście, żeby ten blask tych krzyży nie był tylko takim blaskiem pozornym, a żeby blask naprawdę udochowiał wszystkich, którzy znajdują się w obrębie Supraskiego Monasteru. Byłem przy postawieniu 4 krzyży, święciłem je tam wysoko na górze. Mam nadzieję, że teraz da Bóg jako biskup, nie odmówię i pójdę tam na te 50 metrów wysokości do góry, aby i tam dokonać konsekracji tego ostatniego krzyża. Mam nadzieję, że tak będzie, albowiem wtedy zamknę jakiś już etap życia mojego w klasztorze i dla klasztoru supraskiego.
Ciągle ojciec archimandryta pnie się do góry, jakby chciał być bliżej Boga. Wyżej i wyżej i wyżej i wyżej.
Czy ja się pnę? Trudno to powiedzieć, czy ja się pnę. W jakiś sposób popychają mnie. Sam się ku temu nie pchnę. Jeżeli się pchnę, to przez cały czas do życia duchowego. A nie powiem, że jest to proste w dzisiejszym świecie. Cały czas te telefony, dobijanie się do drzwi, ale jest to zarazem świadectwem tego, że ludzie czują swoją potrzebę przyjść, otrzymać duchową podporę. Na pewno jak w każdym jednym klasztorze i w życiu monastycznym każdego jednego mnicha, przez to wszystko czasami jest tak, że nie mamy jakiegoś spokoju, ale myślę, że zostaliśmy i po to powołani, aby w sumie zamknąć się od tego wszystkiego, co jest w życiu doczesnym, ale i być otwartym na wszelkie to, z czym ludzie przychodzą do nas, kiedy potrzebują jakiejś pomocy. Albowiem w Kościele prawosławnym było zawsze znane starcostwo. Byli mnisi, którzy swoim życiem, doświadczeniem duchowym pomagali wszystkim tym, którzy byli za murami klasztoru. Wszędzie diabeł kusi. Wszędzie rozwija swoją nić, starając się człowieka wciągnąć w to. Często mówiono nieraz o tym i pisano, że diabeł i w klasztorze znajdzie człowieka i miejsce, aby dokonać duchowego spustoszenia. Ale jest to jednak miejsce, gdzie przez cały czas ci, którzy tam są, modląc się, umacniają się, aby przez swoje umocnienie dać siłę wszystkim tym, którzy żyją w świecie, gdzie szatan ma jeszcze dużo więcej do czynienia i pustoszenia dusz ludzkich. Dlatego też zawsze było tak, że wielu ludzi w klasztorze szukało ukojenia. I myślę, że tak jest i dzisiaj. Przybywa tu sporo ludzi, którzy właśnie szukają duchowego ukojenia. Dzisiaj mamy równy miesiąc do tego, co mnie czeka i czym bardziej dni ubywa, tym większy strach przychodzi.
Boże, święta blagodat, всегда niemożna wracuję się i oskodziewaję się, wospomniaję się, proroczestwuję Cię, Боголюбезнейшего избранного архимандрита Мирона, во епископа, богоспасаемого града Гайновки.
Mówi się, że kto życzy biskupstwa, ten dobrze życzy, ale zarazem wiem o tym, że jest to ogromna góra do przebycia. Jest to rwący potok, w który trzeba będzie wejść, w nurt jego wejść, i starać się ratować wszystkich tych, którzy będą przychodzić, czasami narażając się na różne przypływy i odpływy i ogromne fale, albowiem zadaniem biskupa jest zawsze trzymać równowagę we wszystkim.
Wręczam Ci pastora władzy biskupiej. Nie bój się korzystać z niego w całej swej służbie arcypasterskiej. Wejdź obecnie na tę katedrę i udziel wiernym pierwszego arcypasterskiego błogosławieństwa.
Błogosławienie Gospodnie na Was, Bogu благодатью i człowiekolubiem, всегда, nyni i prysno, i w wieki wieków.
Uroczystość nadania święceń biskupich dla archimandryty Ławry Supraskiej ojca Mirona odbyła się w ubiegłym roku 10 maja. 11 i 12 maja biskupie święcenia otrzymali ojcowie z tego samego monasteru, archimandryta Jakub i archimandryta Grzegorz. Audycję Posługa ojca Mirona przygotował i zrealizował Jan Smyk.